Czego chciałbyś więcej? To pytanie zadała swego czasu Kathy Caprino. Caprino regularnie pisze artykuły do poczytnego czasopisma Forbes, ale w tym jednym momencie pomyślała sobie, że warto przeprowadzić sondaż i pytanie brzmiało, gdybyś mógł albo mogła mieć czegoś więcej, to co by to było? Proszę, odpowiedz jednym słowem. Zaczęły wpływać odpowiedzi. Kathy zebrała około 800 odpowiedzi ze strony swoich respondentów. Posortowała to wszystko i okazało się, że na liście znalazły się najpierw 8 regularnie pojawiających się określeń, a w gronie tych 8 najbardziej popularnych określeń pojawiło się też to jedno, które pięło się w górę na tych szczeblach drabinki, aż doszło do pierwszego miejsca. Okazało się, że 800 przebadanych osób, głównie kobiet, bo one głównie odpowiadały na pierwszym miejscu, czego chciałbyś, czy chciałbyś więcej, jednym słowem respondenci powiedzieli? Szczęścia. Chciałbym więcej szczęścia. Sabrina tak skomentowała odpowiedzi i cały ten sondaż. Pracując na co dzień z profesjonalistami, słyszę z pierwszej ręki, za czym tęsknią. Ale to, co jest intrygujące w tych odpowiedziach, to fakt, że z każdym mijającym rokiem staje się coraz bardziej oczywiste, że rzeczy, których my ludzie rozpaczliwie pragniemy dzisiaj, są nie tylko uniwersalne, ponadczasowe i ponadkulturowe, ale stają się coraz bardziej nieuchwytne, trudniejsze do uzyskania i coraz trudniejsze do utrzymania. W mojej pracy z kobietami zauważyłam, że szczęście nieustannie im ucieka, ponieważ po pierwsze nie rozumieją dokładnie, co je uszczęśliwi. Po drugie szukają szczęścia poza sobą. W pracy, mężu, rodzinie, tytule, pensji, ładnym mieszkaniu. W rezultacie szczęście jest stale poza ich kontrolą i jest nieustannie poruszającym się celem, który nigdy nie stoi w miejscu na tyle długo, by mogły się go uchwycić. Kluczową kwestią jest to, że jeśli wszystko, czego szukasz, pozostaje poza tobą, zawsze będziesz gdzieś gonić i zawsze będziesz się gdzieś wspinać. Tak skomentowała to Kathy Caprino. Ale kiedy czytałem jej komentarz, to nie mogłem nie zauważyć, nie mogłem nie wychwycić kilku słów takich jak uniwersalne, ponadczasowe, ponadkulturowe. To znaczy, że to, za czym ludzie, nie tylko kobiety, ale za czym ludzie dzisiaj biegną, jest jednocześnie tym, za czym ludzie biegli wczoraj i przedwczoraj i jeszcze wcześniej. To, za czym ludzie biegną w naszym polskim kontekście, jest jednocześnie tym, za czym ludzie biegną w innych kontekstach kulturowych czy w innych kontekstach geograficznych. I to, za czym często biegną kobiety, jest przypuszczalnie też tym, za czym chciałoby biec albo biegnie wielu mężczyzn. Nic dziwnego, że jeżeli mówimy o wartościach, pewnego rodzaju takich wartościach ze świata, które są uniwersalne, ponadczasowe, ponadkulturowe, to nie powinno dziwić, że jest pewna kobieta, która też chciała więcej szczęścia. To jest ta, którą Jan przedstawia w 4 rozdziale swojego pamiętnika. Nic dziwnego, że ta kobieta chciała mieć kogoś u boku, mężczyznę u boku, którego mogłaby się czuć bezpiecznie, mogłaby się czuć spełniona, mogła się czuć szczęśliwa, mogła się realizować w życiu. W biegu po szczęście jej życie zatoczyło 5 okrążeń, które wydają się być takim déjà vu. Wiecie, jak to jest na samym początku. Młody mężczyzna i młoda kobieta gdzieś tam się spotykają, albo są sami gdzieś, albo też w gronie, w szerszym gronie ludzi, ale w którymś momencie ich wzrok się spotyka. Później wymieniają się być może uśmiechem, później w ślad za tym wzrokiem, który się spotkał i za uśmiechem ma miejsce rozmowa bardzo kurtuazyjna, wstępna, później kolejna rozmowa, później jeszcze kolejna i kolejna. Później ta rozmowa, któraś z kolejnych, staje się taką poważną rozmową, już nie tylko o polityce i o preferencjach, ale też o życiu, o wspólnym życiu. I później w ślad za tym są przygotowania do zaślubin, bo tych dwoje jest przekonanych, że to jest, że mają ze sobą spędzić całe życie. A więc przygotowania, później oczywiście dochodzi do tej najważniejszej uroczystości w życiu dwojga młodych ludzi, którzy decydują się zawrzeć związek małżeński. Są toasty, są uśmiechy, są życzenia Bożego błogosławieństwa. Później jest życie, później są wyzwania. a później czasami tak bywa, że nie zawsze, ale zdarza się, że to się kończy. Prawdę mówiąc, wiecie, nie wiemy, jak to się skończyło. Ta przygoda z pięcioma mężami, bo tekst nam o tym nie mówi. Nie wiemy, czy tak to się stało, że ci mężczyźni po prostu umierali jeden po drugim. Umieralność była dosyć duża, ludzie odchodzili w młodym wieku, ale raczej mało prawdopodobne, aby wszystkich, cała piątka nagle po prostu wcześniej zeszła. Jest całkiem możliwe, że z jakiegoś powodu to nie zadziałało. Być może to była kwestia przeszłości, która była odkryta, może to była kwestia niemożności zajścia w ciążę, być może ta kobieta nie była w stanie dać potomka tym swoim mężom. Oni liczyli na to, że jednak Bóg się okaże im łaskę, ale nie było potomka po długim okresie czekania. Cokolwiek by nie myśleć, wiemy, bo tekst o tym mówi, że historia zatoczyła pięć okrążeń, bardzo podobnych okrążeń. I nawet jeżeli jej relacje z tymi pięcioma mężami nie trwały długo, to trwały wystarczająco długo, żeby ta młoda dziewczyna doszła do momentu w swoim życiu, kiedy była już kobietą w średnim wieku, po przejściach, mając za sobą historię pięciu mężczyzn, którzy przewinęli się przez jej dom. Później doszedł ten szósty, który z jakiegoś powodu nie chciał stanąć z nią na ślubnym kobiercu. Nie wiem, jak wyglądało twoje życie do tej pory, ale być może, kiedy myślisz o tej kobiecie, to jesteś w stanie się z nią utożsamić, przynajmniej w pewnym sensie, w pewnym stopniu. No bo tak to jest w życiu, że nikt nie chce być w drużynie przegranych, wszyscy chcemy wygrywać, wszyscy chcemy, żeby w życiu nam się jakoś wiodło, żeby nam się szczęściło. I być może tak to było w jej życiu, że miała nadzieję, robiła wszystko we właściwy sposób, ale w którymś momencie, kiedy zrobiła krok do przodu, to nagle okazywało się, że musi zrobić dwa kroki wstecz. I później kolejny krok do przodu i być może kolejny krok, albo dwa, albo trzy kroki wstecz. Cokolwiek się nie zadziało, prawda jest taka, że ona doszła do momentu w swoim życiu, kiedy nie chciała być z ludźmi. Nie chciała być widziana przez ludzi, nie chciała rozmawiać z ludźmi, unikała ludzi. To był powód, dla którego przyszła do studni w samo południe o 12. Wtedy, kiedy była najgorsza pora dnia, wtedy, kiedy tak naprawdę żadna osoba nie przechodziła po wodę. Zwykle kobiety przechodziły po wodę, zwykle robiły to rano i lub wieczorem. I kiedy przychodziły po wodę, to był cały rytuał. To nie tylko było czerpanie wody, ale ta cała grupa kobiet, która się spotykała przy studni, wymieniała się najświeższymi nowinkami. One rozmawiały, one żartowały, one poruszały różne kwestie, różne tematy. Po prostu to było miejsce spotkań tych kobiet, które mogły były na bieżąco w kontekście tego, co się dzieje w mieście. Ta kobieta była wyjątkiem, bo przychodziła wtedy, kiedy nikogo tam nie było. Ponieważ nie chciała rozmawiać, nie chciała być widziana, nie chciała być włączona w jakąkolwiek konwersację. Kobiety, które przychodziły po wodę rano i wieczorem, rozmawiały na różne tematy i pewnie w tym gronie było wiele niezamężnych kobiet. Jak na ironię, studnie, do której przyszła ta kobieta, studnie Jakuba, nazywano studnią romansu. Więc jestem w stanie wyobrazić sobie, że wiele młodych kobiet, podchodząc do tej studni, myślało sobie o tym i rozmawiało o tym, jak to być może będzie wyglądało ich życie, kiedy w końcu znajdzie się ten chłopak, z którym będę mogła związać się na całe życie. Starsze kobiety, które już były w relacjach małżeńskich od kilku czy kilkunastu lat, być może z uśmiechem przysłuchiwały się tym marzeniom, ale wszystkie one pamiętały, że to jest studnia, przy której Jakub spotkał Rachelę, przy której wzrok się spotkał, kiedy wymienili się uśmiechami i wszystkie pamiętały, że ten Jakub czekał na swoją ukochaną Rachelę 14 lat, ale za to ich związek przetrwał całe życie. Samarytanka, mieszkając w kulturze, w której opowiadano historię, bez wątpienia znała tą historię, historię Jakuba i Racheli. Przychodząc do tej studni, każdego dnia przychodziła po wodę do studni romansu, jednak z piętnem życia, na którym każda kolejna relacja odciskała gorzki smak. Tego dnia, chociaż ona tego nie planowała, Jezus miał z nią spotkanie. Jan relacjonuje, że musiał tamtędy przechodzić. Ale prawda jest taka, że wcale nie musiał. Każdy szanujący się Żyd w czasach Jezusa, bogobojny Żyd, nie przechodził przez Samarię. A to dlatego, że wszystko zaczęło się mniej więcej 700 lat wcześniej, kiedy Izraelici byli nieposłuszni Bogu. Bóg wysyłał proroków jednego po drugim, którzy wołali do upamiętania, nawiązywali do Bożych praw, do Bożych przykazań i przynaglali Boży lud, żeby ten wrócił z powrotem do Boga. Bóg cierpliwie czekał, posyłał jednego proroka, drugiego, a później się okazało, że kiedy ludzie nie chcieli się upamiętać, to w końcu przyszedł moment niewoli asyryjskiej. Asyryjczycy najechali cały kraj, uprowadzili północną część, 10 plemion na swoje tereny, zwalcowali wszystko i wysłali na te tereny ludzi z innego kontekstu kulturowego, żeby tam się osiedlili. No i to był początek mieszanych małżeństw, które zaczęły kwitnąć i miały się całkiem fajnie. Później Bóg wysłał kolejnych proroków, jego lud dalej nie słuchał, w związku z tym południowa część kraju dostała się do niewoli babilońskiej, 70 lat niewoli. Po niewoli część Izraelitów z powrotem wróciła na swoje tereny, tę centralną część kraju. I wtedy zaczęła być odbudowywana świątynia. I wtedy właśnie ci, już wiadomo było, Samarytanie, czyli ta mieszana grupa ludzi, te mieszane małżeństwa, zaoferowali swoją pomoc w odbudowie świątyni. A Izraelici powiedzieli, nie chcemy waszej pomocy. Nie chcemy waszej pomocy, sami sobie poradzimy. Nie chcemy, ponieważ dla nas nie jesteście czystymi Izraelitami. Jesteście mieszańcami. Jesteście odszczepieńcami. Nic od was nie chcemy. W związku z tym Samarytanie stwierdzili, to w takim razie my zbudujemy sobie własną świątynię i będziemy mieli swój własny kult. I to był początek napięcia, które trwało przez 700 długich lat. Do takiego stopnia, że Józef Flawiusz, historyk żydowski, mówi, że co jakiś czas dochodziło do rękoczynów i do przelewu krwi. Raz grupa pielgrzymów wędrująca z Galilei na północy do Jerozolimy na południe, a przechodząc przez Samarię została pobita. Żydzi w odwecie wysłali swoją grupę, swoich bojówkarzy, którzy zrobili nalot na kilka samarytańskich wiosek. Innym razem Samarytanie, znowu opisze historyk, podrzucili ciała martwych ludzi w przeciągu świątyni w dniu Paschy. No i znowu doszło do rękoczynów. Znowu pięści, znowu kije, znowu kamienie, znowu lała się krew. Nic dziwnego, że te dwie grupy ludzi nie przepadały za sobą i nawet rabini mówili o tym, żywili takie przekonanie i tak nauczali, że kawałek chleba podany Samarytanowi jest, czy przyjęty od Samarytanina, jest gorszy niż spożywanie wieprzowiny. 700 lat później Jezus postawi swoją stopę na ziemi. I zamiast zrobić to, co zrobiłby każdy szanujący się religijny Żyd, czyli przechodząc, wychodząc z Judei, z Jerozolimy na południu, idąc, zmierzając do Galilei, ominąłby Samarię szerokim łukiem, przeszedłby przez rzekę Jordan, szedł na północ i później znowu przez rzekę i do Galilei. I w drugą stronę dokładnie podobnie, z Galilei przez rzekę Jordan w dół i do Judei. Mówimy o 100 kilometrach więcej i mniej więcej 3, 4, może 5 dni dłuższa podróż. Myślę, że to jedno słowo musiał przechodzić, pokazuje, co tak naprawdę Bóg o nas myśli. Bo tak naprawdę my chcielibyśmy chodzić własnymi drogami i czasami chcielibyśmy się trochę chować przed Bogiem, co musi wyglądać bardzo komicznie w oczach Boga. Ostatnio wertowałem zdjęcia nasze rodzinne i natknąłem się na zdjęcie naszego Adasia, który się chował przed nami w kredensie, który mamy w pokoju gościnnym. I na zdjęcie pokazuje otwarte drzwi i Adasia, który skulony siedzi na jednej z półek kredensu. Myślę sobie, że to czasami tak jest z nami, że próbujemy się chować przed Bogiem, przed ludźmi, ale z Bogiem tak to jest, że On chce wejść na drogę naszego życia, by spotkać nas tam, gdzie my jesteśmy. Bo Bóg jest Bogiem. Bogiem, któremu na nas zależy. Bóg jest Bogiem, który wie o nas dokładnie wszystko. On jest Bogiem, który przechodzi przez nasze życie tak jak przez sychar tego dnia Jezus i zauważa to, co chcielibyśmy być może ukryć. I bardzo szybko w tej historii okazuje się, że to nie Jezus jest osobą potrzebującą, ale Samarytanka. Historia zaczyna się od tego, że Jezus chciałby troszkę wody, no a później w tym dialogu, dialog skupia się na Samarytance i jej potrzebie. Widać, jak ona zauważa, najpierw myśli o Jezusie jako z Żydzi, jest zdziwiona. Żyd ten tutaj gdzieś może się zabłąkał, co on tutaj robi. Nie tylko skąd on się tutaj wziął, ale dlaczego on ze mną rozmawia sam na sam. To byłby w kontekście rabinistycznym judaizmu pierwszego stulecia, to był koniec kariery. Gdyby jakikolwiek inna osoba zobaczyła Jezusa albo kogokolwiek, kto chciał być rabinem, to już byłby koniec kariery tego rabina. Nie rozmawiało się publicznie z kobietami, szczególnie sam na sam. Jezus rozmawia sam na sam z Samarytanką, z kobietą i do tego z Samarytanką. I okazuje się w tym dialogu, że to nie chodzi o jego fizyczne pragnienie, ale o jej duchowe potrzeby, a przy tym o potrzeby każdego z nas, bo wszyscy mamy takie same potrzeby. Wszyscy chcielibyśmy mieć lepiej, wygodniej, łatwiej. I co jakiś czas pewnie łapiemy się na tym, chyba że, nie wiem, czy ty tak masz, ale ja się łapię na tym, że zaczynam albo myśleć, albo mówić, gdyby tylko. Gdybym tylko. I tu może w ślad za tym, gdyby tylko, być cała lista później. Albo jeśli tylko, albo kiedy tylko. Kiedy tylko wyjdę za mąż. To się sprawy normują. Kiedy tylko znajdę partnera. Kiedy tylko zmienię pracę, bo w tej pracy mi się nie za bardzo układa, szef za mną nie przepada, albo zarobki nie są tak rewelacyjne, jeśli tylko będę miała tą lepszą pracę. Jeśli tylko znajdę większe mieszkanie albo wygodniejsze mieszkanie. Albo jeśli tylko uda mi się spłacić kredyt, który mnie męczy i który spłacam, to wtedy wszystko będzie ładnie i pięknie. I całe życie możemy tak przechodzić i mówić, jeśli tylko, albo kiedy tylko. Później okazuje się, że osiągamy ten moment, za którym tak bardzo tęskniliśmy i pragnęliśmy i mamy to, co chcieliśmy, nie zawsze, ale nawet wtedy, kiedy mamy, to okazuje się, że to nas nie zaspokaja, że mamy kolejną potrzebę i kolejne wyobrażenia i kolejne oczekiwania. I okazuje się, że jedna rzecz nie działa tak, jak myśleliśmy, kolejna nie działa i mamy znowu pragnienie, bo nagle okazuje się, że tylko żywa woda, jaką oferuje Jezus, jest w stanie dać mi trwałą satysfakcję w życiu. To jest fascynujące, kiedy się zestawi razem te dwie osoby. Mam na myśli Nikodema i Samarytankę. Do Nikodema Jezus powiedział, musisz zacząć od nowa swoje życie. To znaczy nie ty sam z siebie, musisz się narodzić z góry. Do Samarytanki powiedział, potrzebujesz żywej wody. Tak naprawdę narodzenie się z góry, narodzenie się z wody i z ducha i czerpanie z tej wody żywej, o której mówi Jezus, jest tym samym. I to jest fascynujące, wiecie, bo myślę sobie o tym, że te dwie osoby można by postawić na dwóch przeciwległych biegunach. Z jednej strony jest Nikodem, który jest mężczyzną, ona kobietą, on wykształcony, ona niewykształcona, on religijny, tak bardzo, że już bardziej się nie da, ona w nieformalnym związku, on wysoko postawiony w społeczeństwie, ona nic tak naprawdę nieznacząca w swoim kontekście społecznym, on bogaty, ona biedna, on uznał w Jezusie kogoś, kto przyszedł od Boga, bo nikt nie byłby w stanie czynić takich rzeczy jak Jezus, gdyby Bóg z nim nie był, ona nie ma zielonego pojęcia, kim jest Jezus. I okazuje się nagle, że nikt nie jest poza zasięgiem Bożej miłości. Wszyscy potrzebujemy tego samego, wszyscy potrzebujemy relacji z Bogiem, wszyscy potrzebujemy tego nowego życia. I myślę, że nie bez powodu te dwie osoby są przedstawione w Ewangelii Jana, jeden rozdział po drugim, tak bardzo skrajne osoby, żebyśmy mogli zobaczyć, że my pasujemy gdzieś tam między tą jedną i drugą skrajnością, cokolwiek byś o sobie nie myślał. Jeżeli ona i on potrzebują tego samego, to również ja. Jezus przyszedł, aby zarówno elicie religijnej, jak i wyrzutkom społecznym zaoferować dokładnie to samo, bo każdy ma taką samą potrzebę. I nic z tego, za czym w życiu czasami chcielibyśmy biec, nie jest w stanie ugasić naszego pragnienia. Jednak prawda jest taka, że te wszystkie rzeczy, o których czasami myślimy w życiu, są fikcją, w którą czasami wierzymy tak, jakby była prawdą, a w prawdę traktujemy czasami tak, jakby była fikcją. Znany kaznodzieja Charles Spurgeon powiedział, że Jezus wchodzi w ludzkie życie przez różne drzwi. Spurgeon wymienił 5 takich drzwi. Jedna para drzwi to są drzwi intelektu albo drzwi umysłu. Inna to są drzwi uczucia. Jeszcze inna to są drzwi strachu. Jeszcze inna to drzwi nadziei. I jeszcze inna to drzwi sumienia. Do życia Samarytanki Jezus dotarł przez drzwi sumienia, uderzając w tą wrażliwą nutę, tą jedną strunę. Dobrze powiedziałaś. Miałeś 5 mężów, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. Coś drgnęło w jej sumieniu w tym momencie. Nagle zobaczyła, że jesteś kimś więcej niż Żydem, który się zabłąkał przypadkowo w Samarii, ale jest przypuszczalnie prorokiem, bo wie o niej wszystko. A później w trakcie tej historii okazuje się, że nie tylko widzi w nim proroka, ale kiedy Jezus mówi o tym, że jest Mesjaszem, tym obiecanym Mesjaszem, to coś więcej zaczyna się dziać w jej życiu. Pomyśl przez chwilę o Bogu i zadaj sobie pytanie, jak daleko Bóg jest gotowy się posunąć, żeby dotrzeć do twojego serducha? Jak daleko? Myślę o Jezusie, który, o Bogu, który się ogranicza do czasu i przestrzeni, który wciska się w człowieczeństwo, który rezygnuje ze swoich prerogatyw boskości, nie korzystając z nich, który przychodzi na tą skażoną grzechem ziemię, żyje pośród grzesznego ludu, utożsamia się we wszystkim z tym grzesznym ludem, nie grzesząc jednocześnie, przychodzi jako sługa, ten, który służy, a nie chce czy nie oczekuje, żeby jemu służono. Co więcej, łamie wszelkie normy społeczne, rozmawia, przechodzi przez Samarię, przez którą nie powinien był przechodzić, jednak czytamy, że musiał, no nie musiał, ale musiał z Bożej perspektywy, musiał przechodzić przez Samarię, rozmawia z tymi, którzy byli wyrzutkami społecznymi, rozmawia z Samarytanką i oferuje jej nowe życie. I konkluduje tą rozmowę, że Bóg jest tym, który szuka takich, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Powiem wam, że potykałem się o to niewinne stwierdzenie kilkanaście razy w tym minionym tygodniu, czytając ten tekst na nowo i na nowo i na nowo. I zastanawiam się, co to znaczy w duchu i w prawdzie. Bo to można różnie rozumieć. W prawdzie to znaczy przyznajesz się, tak można to rozumieć, przyznajesz się do tego, kim jesteś przed Bogiem. Ściągasz swoją maskę. Nie udajesz. Jesteś tym, kim jesteś, bo Bóg doskonale cię zna. Albo, bo to jest ten subiektywny aspekt, albo też obiektywny aspekt, w prawdzie to znaczy honorujesz Słowo Boże, które jest prawdą. Być może celowo Jezus mówi w prawdzie i jest tak enigmatyczny tutaj, bo może chodzi o jeden i drugi aspekt. Być może chodzi o to, że honoruję Słowo, obiektywne Boże objawienie, ale też obnażam się przed Bogiem. Pokazuję Mu, jaki naprawdę jestem. On i tak to wszystko o mnie wie. No i w duchu. Jeszcze bardziej problematyczne określenie. Bo to też można by rozumieć, że w duchu w sensie takim, że to nie chodzi o religijność, nie o tradycję, nie o obrządki, rytuały, nie miejsce, taka czy inna świątynia, taka czy inna góra, na której powinniśmy oddawać cześć, nie taki czy inny kościół, ale wielbienie Boga w duchu, czyli to jest jak gdyby duchowa rzeczywistość, można to tak rozumieć, albo też wielbienie Boga dzięki Duchowi Świętemu, czyli innymi słowy odrodzone serce. Wiecie, na czym polega problem? Problem polega na tym, że w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 38-39 wersecie czytamy takie słowa. Jezus to mówi. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Więc jeżeli Jezus jej mówi, że szuka czcicieli, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, a ona być może nie ma jeszcze tego ducha, to dla mnie to jest zastanawiające i fascynujące. Wiecie dlaczego? Bo to, co ona robi, kiedy styka się z żywym słowem żywego Boga, słowem wcielonym, widzi Jezusa, rozmawia z Jezusem, Jezus przyznaje się, ja jestem tym Mesjaszem, na którego wszyscy czekają, to Samarytanka obraca się na pięcie i zamiast
się chować tak jak do tej pory, to biegnie do wsi i mówi ludziom, z którymi nie chciała mieć nic wspólnego, o tym, że właśnie spotkała Mesjasza. I myślę sobie, jakie to jest dziwne, że kobieta, która nie ma Ducha Świętego jeszcze, jest w stanie biec do ludzi i mówić mu jej, że spotkała Jezusa, który jest Mesjaszem, który wie o niej wszystko, a czasami my, którzy mamy tego Ducha Świętego, mamy opór, żeby powiedzieć, wiesz, jestem dzieckiem Bożym, należę do Chrystusa, jestem Jego uczniem. No nie jest to fascynujące i zastanawiające? Bóg szuka tych, którzy będą oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Pamiętam, to było lata temu, ktoś powiedział mi w trakcie rozmowy, że żyję z Jezusem już od wielu lat, ale nie czuję, jakby był napełniony żywą wodą do takiego stopnia, żeby nie musiał mieć pragnienia. No trochę idzie to w poprzek temu, o czym Jezus tutaj mówi, że kto skorzysta z tej wody, nigdy pragnąć nie będzie. Więc albo Jezus się pomylił i rozjechał się z rzeczywistością i problem jest z Nim, albo być może problem jest z tą osobą, z którą rozmawiałem, która powiedziała, że nie czuje się, jakby nie chciał więcej pragnąć. No ale być może z tą wodą jest tak, że to nie chodzi o to, żebym zrobił jeden łyk w momencie nowego narodzenia, kiedy przyjąłem, podjąłem decyzję, ochrzciłem się i później przez resztę życia już nie sięgam po tą wodę, ale być może chodzi o to, żebym ja czerpał regularnie z tej wody, żywej wody, która jest osiągalna, która jest dostępna dla każdego z nas. Posłuchaj mnie uważnie. Bez Jezusa nie jesteś w stanie nic zrobić. Nic. Bo On jest wodą życia. Potrzebujesz tej wody życia po to, żeby przeżyć kolejny dzień. Potrzebujesz tej wody życia, żeby uratować swoje małżeństwo, które gdzieś tam może wisi na włosku albo niezbyt dobrze się dzieje. Potrzebujesz tej wody życia, żeby mieć dobre relacje ze swoimi dziećmi. Potrzebujesz tej wody życia, żeby wytrwać w pracy tam, gdzie nie jest łatwo, gdzie są różnego rodzaju wyzwania. Potrzebujesz tej wody życia każdego dnia. Bez Jezusa nie jesteś w stanie nic zrobić. Zresztą to są słowa, które Jezus sam powiedział. Beze mnie nie jesteście w stanie nic zrobić. Nie tylko ty potrzebujesz tej wody, ale też inni ludzie, których często Bóg stawia na twojej drodze. Mój przyjaciel zaprosił młodszego kolegę kiedyś na piwo. Poszli do pubu, żeby sobie porozmawiać, nie widzieli się dobrych parę lat. I kiedy siedzieli w pubie przy tym piwie i rozmawiali o różnych rzeczach, o polityce, o tym, o tamtym, najróżniejsze kwestie przewijane były w trakcie tej rozmowy, to w którymś momencie rozmowa zeszła na tematy chrześcijaństwa i ten młodszy kolega mojego przyjaciela nagle stał się bardzo sarkastyczny. Kpił sobie z chrześcijaństwa, kpił sobie z kościoła, kpił sobie z życia kościelnego. W zasadzie za każdym razem, kiedy rozmawiali, to on po prostu sarkastyczne uwagi miał i nie dało się z nim rozmawiać. I mój przyjaciel mówi, wiesz, dokończyliśmy to piwo i kiedy wstawałem, to ostatnią rzecz, którą powiedziałem, brzmiała: zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek spotkałeś Jezusa. Prawda jest taka, że kiedy spotykasz Jezusa przy swojej studni życia, czymkolwiek by ona nie była, to nie tylko zaczynasz widzieć, kim naprawdę jesteś, ale masz też odwagę, by mówić o Nim innym, ponieważ twoje życie ulega przemianie. Panie, o to się modlimy. O to ja się modlę, Panie. Abyśmy my, którzy poznaliśmy Go, na drodze których Ty stanąłeś, Panie, abyśmy żyli w duchu i w prawdzie. Abyśmy korzystali, czerpali z tej mocy, którą nam dajesz. Abyśmy byli rozentuzjazmowani, zapatrzeni w Ciebie, zachwyceni Tobą. Abyśmy tak byli zachwyceni, że, Panie, nie da się nie mówić o Tobie. Tak jak ta Samarytanka, która pobiegła tego dnia z powrotem do miasta. Panie, modlę się też o osoby, które być może są tutaj dzisiaj z nami albo słuchają nas teraz, nigdy nie skosztowały tej wody życia. Nie narodziły się na nowo. Panie, modlę się, aby Twój Duch Święty dotknął ich tam, gdzie są. Panie, Ty wiesz najlepiej, przez jakie drzwi możesz wejść po to, żeby zmienić życie tej osoby. I modlimy się, Panie, ja się modlę, żeby te serca były gotowe, Panie. Otwarte na Twoją dobrą nowinę i na przyjęcie najwspanialszego daru, jakim jest nowe życie w Tobie.